Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy o unijnej polityce klimatycznej, a pomagać mi w tym będzie pan Luke Palmen, prezes zarządu INOKO i członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, miło mi.
Chciałbym tylko zaznaczyć, że rozmawiać będziemy wokół pana tekstu, który wkrótce ukaże się na stronach pomorskiego Finkletera pod tytułem Unijne regulacje klimatyczne. Jakie wyzwania dla polskich przedsiębiorstw? Więc może, żeby rozjaśnić temat naszym słuchaczom, chciałbym poprosić pana na początek, żeby wyjaśnił pan, jakie są główne podstawowe założenia unijnej polityki klimatycznej na najbliższe lata.
Myślę, że możemy poświęcić sporo czasu, aby to wszystko tłumaczyć. Natomiast w sposób bardzo prosty możemy powiedzieć, że wszyscy kojarzą tak zwany Europejski Zielony Ład. I w ramach właśnie tego, można powiedzieć, polityki czy procesu stworzono szereg inicjatyw legislacyjnych i strategii. Czy to w kontekście zarządzania energią, czy to w kontekście obniżenia emisji, czy to też w kontekście i w kierunku nowych paliw w Europie. Patrzmy na bardzo gorący temat wodór. Natomiast jeżeli chodzi o taki pakiet klimatyczny, bardzo jasno określony i stawiający przed nami dużo wyzwań, jest to pakiet, który pokazuje, że musimy do 2050 roku uzyskać tak zwaną neutralność klimatyczną i już do 2030 roku powinniśmy obniżać emisji gazów cieplarnianych o 55% w stosunku do 90 roku zeszłego wieku. To jest sporo wyzwań, to znaczy patrząc na to, że jako Europa nie jesteśmy jedynym emitorem emisji na świecie, że nasz udział tak właściwie jest quasi marginalny, a z drugiej strony zaś chcemy być takim liderem, takim przykładem dla świata. No to był też sposób, aby pokazać, że potrafimy się odróżnić, dbać o środowisko, ale zarazem zabezpieczyć nasze działanie gospodarcze, naszą gospodarkę, nasz przemysł. I związany z tym szereg takich zagadnień, jako tak zwany ślad węglowy, pojawią się tematy takie jak podatek środowiskowy, emisyjny na granicy Unii Europejskiej i szereg innych działań, które tak właściwie wymuszają na nas w najbliższych latach sporo inwestycji, aby dokonać tą transformację energetyczną w kierunku coraz to niższe emisji i uzyskanie neutralności klimatycznej. I ta neutralność klimatyczna nie dotyczy tylko aspekty emisyjne, ale też patrzą przez pryzmat odzyskania materiałów, zapewnienie tak zwaną gospodarkę o obiegu zamkniętym, zabezpieczeniem tych krytycznych materiałów, surowców wewnątrz Europy. Pamiętajmy, jeszcze przez wiele lat produkty były transportowane statkami z Chin do Europy, a z powrotem transportowaliśmy tak zwany odpad elektryczny, elektroniczny i też złom i tak dalej. Dla nas to było wygodne, ale przez to straciliśmy szereg, można powiedzieć, wtórnych surowców, surowców krytycznych. No, patrzmy, ile jest tych surowców, tak właściwie tych materiałów w komórkach, w lodówkach, w telewizorach i tak dalej. No to teraz dbamy o to i będziemy o to dbać, że te materiały pozostają w Europie. Jak najbardziej dokonujemy tak zwane ponowne uzyskanie tych materiałów. No z tym związane jest sporo działania w kontekście recyklingu, odzysku, ale też ekodesign. Czyli tak patrząc w skrócie, jeżeli mówimy dzisiaj o pewną politykę wokół Zielonego Ładu, to z jednej strony musimy jako przedsiębiorstwa przemysłowe patrzeć przez pryzmat, jak mój produkt oddziaływuje w całym cyklu życia na środowisko i na społeczeństwo, jak mogę poprawić ten mój produkt przez pryzmat materiałów, jednorodności materiałów i łatwo do odzyskania, przez również, jeżeli mam produkty użytkowe, przez pryzmat, w jaki sposób dbać o to, że cykl życia, czy życie mojego produktu będzie dłuższe, że mogę go naprawiać, ponownie wykorzystać, dokonać ewentualnie tak zwany upcycling i tak dalej. I w tym kontekście pojawi się również to zagadnienie dotyczące emisji. I te emisje nie tylko co wychodzi u mnie z komina, ale też transport. I to nie tylko transport logistyczny moich produktów do końcowego klienta, albo surowce, półproduktów od moich dostawców do mnie, ale nawet dochodzi do tego, że niektóre przedsiębiorstwa będą musieli obliczyć ślad węglowy przez pryzmat nawet dojazdów do pracy swoich pracowników. I już widzimy na przykład, że niektóre firmy zapewniają taki transport zbiorowy autobusami elektrycznymi, aby właśnie obniżać swój ślad węglowy. To tak można powiedzieć w skrócie. Jest szereg takich zagadnień, które jeszcze z tym jest związane. Natomiast bardzo istotne w tym kontekście jest to, że Komisja Europejska próbuje stworzyć określone ramy i definicje, co możemy rozumieć pod kątem zrównoważonego rozwoju i w których warunkach możemy powiedzieć, że nasza działalność jest zrównoważona. No i w tym zakresie powstała taksonomia Unii Europejskiej, czyli tak właściwie cały zbiór definicji, opisów procesów, efektów końcowych, działalności gospodarczych, które warunkują ich możliwość nazywania jako zrównoważone działalność gospodarcza, ale to też oznacza, że jeżeli firma idzie do banku po kredyt na swoją inwestycję, to banki w pierwszej kolejności weryfikują, czy ta inwestycja jest zgodnie z taksonomią i czy ona jako organizacja, jako bank, czy on jako bank może kwalifikować tą inwestycję jako zrównoważona działalność. Badanie pokazywało, że już w 2022 roku ponad 44% środków angażowanych przez banków, przez instytucji finansowych w Europie miało charakter zgodności z taksonomią Unii Europejskiej. Nawet dzisiaj, jeżeli firma chce startować w funduszach strukturalnych i tak dalej, w konkursach, no to wtedy też widzi, że jeden z tych elementów horyzontalnych to są aspekty dotyczące nie wyrządził szkód, 6R, czyli aspekty dotyczące odzyskania, recyklingu i tak dalej, i inne aspekty środowiskowe. Czyli coraz bardziej widzimy, że wszystkie inwestycje, które dokonujemy w gospodarce, muszą mieć ten charakter środowiskowy. Niemniej jednak trzeba pamiętać o tym, że cała działalność wokół taksonomii Unii Europejskiej jest na razie dobrowolna, czyli każda firma może pójść do banku i powiedzieć, no chcę dokonać taką inwestycję, która nie jest tak do końca środowiskowo odpowiedzialna albo który nie spełni te kryteria z taksonomii i bank na swoją odpowiedzialność podejmuje tą decyzję, dobrze, my będziemy was wspierać, bo jest on jako inwestycja dochodowa i daje bardzo fajny zwrot z inwestycji i jest bezpieczne dla nas. Niemniej jednak widzimy, że coraz bardziej banki jednak patrzą na ten temat środowiskowy i to jest istotne. No i kolejny element, który jest takim game changerem, możemy powiedzieć, to jest tak zwane w skrócie CSRD, czyli tak właściwie dyrektywa dotycząca raportowania stanu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, gdzie w najbliższym czasie duże przedsiębiorstwa już muszą raportować swoje działalności. Do tej pory to też robili. Wszyscy znają skrót ESG od tak zwane raportowania aspektów środowiskowych, społecznych i tak zwane governance, czyli aspekty zarządzania. Natomiast w ramach tej nowej dyrektywy które wchodzi w życie w 2025 roku. Duże przedsiębiorstwa będą musiały nie tylko raportować, w jaki sposób podejdą do określonych zagadnień społecznych, zarządczych i środowiskowych, ale też muszą zaznaczyć konkretne cele, jak mają poprawić pewne rzeczy, dokąd dążą ostatecznie, aby wspierać zrównoważoną odpowiedzialność społeczną, ale też te aspekty neutralności klimatycznej. I w związku z tym te firmy będą też patrzeć na swoje otoczenie. Również w 2026 roku małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie będą musiały raportować te zagadnienie, a wspólnie ujmując, chodzi tutaj w Europie o około 50 tysięcy przedsiębiorstw. No i teraz musimy brać pod uwagę, że są konkretne zapisy w tych dokumentach prawnych, które pokazują, legislacyjnych, które pokazują, że to nie tylko firma musi dostarczać te dane o swojej działalności, ale również w odniesieniu do całego łańcuchu wartości, bo my możemy powiedzieć, o, my jako firmy jesteśmy zrównoważone środowiskowo, mamy bardzo dobre procesy, ale tak właściwie przerzucimy cały ciężar oddziaływania środowiskowego na naszego klienta albo na naszych dostawców, ale my jesteśmy clean tak zwane. Dlatego musimy brać pod uwagę, że te firmy, które mają raportować w ramach dyrektywy, będą musiały wykazać cały łańcuch wartości, czyli zarówno co robią ich dostawców, jak i w jaki sposób ten produkt, półprodukt końcowy będzie dalej wykorzystywany w cyklu życia. I to znaczy, że ten cały proces zmian, który jest przed nami, nie kończy na poziomie 50 tysięcy przedsiębiorstw, ale tak właściwie ciągnie się dalej w dół w kierunku wszystkich dostawców. I musimy też brać pod uwagę, że tutaj pojawią się mniejsze dostawcy, lokalni przedsiębiorcy, które robią albo robiły, albo robią do tej pory dla swoich klientów konkretnych specjalistycznych usług w danej miejscowości. I tak właściwie mają na przykład 3, 4, 5 takich klientów, dla których robią takie specjalistyczne usługi. Ale to są często firmy zatrudniające 20, 50 osób do 100 osób, które tak właściwie nie mają całe kadry, aby potem zbierać danych. Często też nie są jeszcze cyfrowo mocno rozwinięte, czyli tak właściwie nie wiedzą, w jaki sposób mieliby zbierać takie dane. Również, jeżeli mówimy o dostawców i cały łańcuch wartości, to patrzymy przez pryzmat import-export, czyli też te towary, które pochodzą z Chin, z Wietnamu, z może nawet z Argentyny, z Meksyku, z różnych innych kątków świata. I w tym kontekście też będzie pytanie przy granicach Unii Europejskiej, jaki są tak właściwe procesy produkcyjne, które były związane właśnie z produkcją danych wyrobów. Czy tutaj dochodziło do zanieczyszczenia środowiska, bo na przykład wykorzystywane energii pochodzące z elektrowni w oparciu o węgla, czy też wydobyte te produkty w sposób nieekologiczny i tak dalej, i tak dalej, czyli surowce w sposób nieekologiczny i tak dalej, i tak dalej. I pojawi się temat podatek środowiskowy na granicy Unii Europejskiej. Można powiedzieć, że okej, dobrze, jest to szansa dla wielu firm, aby pokazać, że są eko i green. Natomiast trwają też dyskusje na temat nowych ustaleń prawnych dotyczących tak zwanej greenwashing. Czyli może się okazać, że w najbliższym czasie już nie możemy bezprawnie i bez dowodów nazywać nasz produkt zielony albo ekologiczny, jeśli ona nie spełni określone parametry, które są uwzględnione, czy to w działalności gospodarczej zgodnie z taksonomią Unii Europejskiej, czy też w związku z innych zapisów. I w tej chwili są takie wstępne zapisy, które mówią o tym, że jeżeli ktoś jest oskarżony o greenwashing, no to grozi mu do 4% wartości przychodów rocznych jako karę. No i w przypadku niektórych firm, które są na bardzo konkurencyjnych rynkach i dostarczają produkty, które mają tak właściwie przez tą konkurencję takie marże na poziomie 5-7%, no to 4% kary to jest odpowiednie zagrożenie dla ich działalności. I w związku z tym no, wiele firm będzie się dwa razy zastanawiać i będzie dokonać konkretne inwestycje w tym zakresie. Można powiedzieć, i to też są szereg takich dyskusji, że te wszystkie inwestycje i rzeczy, które są wymyślane w ramach tych dyrektyw i poszczególnych zapisów prawnych, nie dotyczą konkretnie działalności gospodarczej, są dodatkowe wymuszone inwestycje i tak właściwie rzutują negatywnie na cały kosztorys w przedsiębiorstwie. I tak właściwie konsument końcowy będzie ostatecznie zapłacić za te wszystkie zmiany, a Jan Kowalski na ulicy będzie tak właściwie kupować produkty, które nagle stają się droższe niż do tej pory, bo każdy doliczy tam właśnie te aspekty środowiskowe. Ale z drugiej strony też obserwujemy, że dla wielu dużych korporacji ten warunek ekologiczny na poziomie ich dostawców to już jest tak zwany poziom wejściowy, czyli tak właściwie to nie jest in plus, że masz coś robione dla ochrony, na rzecz ochrony środowiska albo działasz zgodnie z zrównoważonym rozwoju i tak dalej, ale to jest tak właściwie karta wejściowa, klucz wejściowy do gry, a bez pewnych podstawowych inwestycji w ogóle firmy wypadają. Ja pamiętam jeszcze na początku latach 2000-2002 całe dyskusje na temat ISO 9000 i te aspekty dotyczące zarządzania jakością w przedsiębiorstwach, gdzie też firmy na początku mówili, no tyle dodatkowe procesy, tyle dodatkowe opisy, tyle dodatkowe nowych obowiązków i w związku z tym, jak te koszty rozliczyć. Dzisiaj wiele firm już jako standard ma wpisane, że ma opracowane procesy, że dokonuje bieżące kontrole jakości, że do tego nawet stosuje technologie cyfrowe i tak dalej, i tak dalej. Także być może w perspektywie najbliższych 15 lat też będziemy inaczej patrzeć na te wszystkie zobowiązania, które lada moment wiszą jako pewne podstawową warunek udziału w tej nowej grze na rynku.
Dotknął Pan bardzo wielu rzeczy. Ja bym się chciał skupić na jednym z najczęściej powtarzanych zarzutów wobec unijnej polityki klimatycznej, mianowicie takim, że my w pewnym sensie naszą transformację klimatyczną outsourcujemy, offshore'ujemy na między innymi Chiny, gdyż to Chiny są głównym producentem chociażby paneli słonecznych w tej chwili. Jak pan zauważył, kiedyś wysyłaliśmy do Chin złom i odpady plastikowe. Chińczycy się wycofali z przerabiania tych odpadów, a oni bardzo często ich w ogóle nie przerabiali, tylko je przyjmowali, kasowali za to pieniądze i wyrzucali je po prostu na wysypiska. Natomiast w tej chwili my potrzebujemy do tej transformacji energetycznej przede wszystkim takiej rzeczy jak panele słoneczne, no i oczywiście baterie, bo baterii nam bardzo mocno brakuje, a jeżeli mamy przejść na tak zwaną elektromobilność, no to będziemy potrzebować gigantycznych ilości baterii, a nie jestem pewien, czy da się w ogóle tyle wytworzyć. Więc chciałbym pana zapytać, czy wydaje się panu, że jesteśmy w stanie osiągnąć te cele do 2050 roku, dosyć ambitne cele, w taki sposób, żeby nie opierać się w tych kalkulacjach na import sprzętu wyprodukowanego w Chinach, albo opierać się o to, że coś w Chinach będzie wyprodukowane, na przykład, nie wiem, stal, i dzięki temu my jej nie wytworzymy u siebie i to nie my dokonamy tych emisji CO2, tylko dokonają się one gdzieś indziej.
Warto w pierwszej kolejności wrócić do 2015 roku, kiedy Chiny opublikowali swoją strategię Made in China 2025, gdzie określili, że w 10 sektorów chcą być liderem produktowym na świecie, czyli globalnym liderem. No i w różnych takich sektorach można powiedzieć, że udało im się uzyskać taką pozycję wśród liderów na świecie. Oczywiście było dla nas bardzo wygodne w ostatnich latach, że pewne procesy produkcyjne, które są mniej środowiskowo do obrony, są realizowane w Chinach, ale na stole w tej chwili leżą dyrektywy i poszczególne dokumenty na poziomie europejskim, gdzie jest mowa o tym, że w perspektywie czasu musimy uzyskać 40% mocy produkcyjnej zapewniające popytu w Europie. Czyli tak właściwie patrząc na popyt na baterie, popyt na panele fotowoltaiczne i systemy, popyt na instalacje elektrolizerów i tak dalej w kontekście nawet wodoru i innych, popyt w kontekście farm wiatrowych i tak dalej, że tak właściwie w tych obszarach uznanych jako sektory strategiczne i kluczowe dla egzystencji Europy, co najmniej 40% musi być tak zwany local content, czyli tutaj na kontynencie europejskim produkowane. I teraz są dwie opcje. Albo jesteśmy tak silni i mądrzy i mamy takie zaplecze przemysłowe, że to będziemy produkować i w Polsce, i w Niemczech, i we Francji, i w Holandii, i tak dalej, i w Danii. Nasze firmy mają potencjał i to będą produkować i będziemy wszyscy szczęśliwi. Albo możemy obserwować w perspektywie najbliższych 5 lat, że wiele chińskich firm będzie uruchomić swój zakład tutaj w Europie. No i teraz jest pytanie, jak będziemy tu działać, bo prawdopodobnie nie będziemy w stanie uzyskać takie skale, jak moglibyśmy zaobserwować w ostatnich latach w Chinach. I to też jest taką nauczkę dla całej Europy, bo co to oznacza skalę dla nas i co oznacza skalę dla Chin? I w tym kontekście myślę, że też w Polsce obserwowaliśmy w ostatnich latach z jednej strony konsolidacji w różnych branżach i stworzenie większych podmiotów, to jest na plus, ale jednocześnie też dalsze atomizacji na poziomie małych i średnich firm, gdzie tak właściwie szereg dobrych podmiotów zostało rozdrobnione na mniejsze podmioty, lub też gdzie zespoły silne zostały wydzielone na mniejsze zespoły. Jeżeli chcemy grać bardziej intensywną i większą rolę, no to musimy myśleć o konsolidacji, to musimy myśleć o uzyskaniu skali, to musimy również myśleć o robotyzacji, automatyzacji naszych procesów produkcyjnych z uwagi na to, że mamy bardzo niekorzystne warunki demograficzne w najbliższych 20 latach. W związku z tym, no, jest wiele takich tematów, które łączą się w tej debacie o przyszłości gospodarki europejskiej. Z jednej strony w kierunku bardziej zrównoważony, ale też w kontekście bardziej odporny na różne wstrząsy, które mogą się pojawić, tak? Czy to najbliższe recesje, czy to też niż demograficzny, czy to też inne aspekty dotyczące zmian geopolitycznych, gdzie dzisiaj jako Europa mamy bardzo niekorzystne sytuacje, jeżeli chodzi o dostępu do surowców. Dlatego też, tak jak mówiłem na początku, ten aspekt dotyczący budowania gospodarki o obiegu zamkniętym i jak najbardziej odzyskanie różnych surowców pierwotnych z produktów na końcu cyklu ich życia.
Odzyskiwanie mi się wydaje jest dobrym pomysłem. Jeszcze lepszym jest po prostu konsumować mniej, ale to jest trudne w XXI wieku. Natomiast my oczywiście tutaj żyjemy w Europie na niezwykle wysokim poziomie i 7 miliardów ludzi na Ziemi chciałoby żyć tak jak my. W związku z tym nie dziwi, że obywatele tych krajów chcieliby doszusować do naszego poziomu życia, też mieć dwa samochody na rodzinę, mieszkać w domu, mieć telewizor, komputer na każdego członka rodziny i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym nie należy się dziwić, że oni będą chcieli konsumować więcej. Jak oni będą chcieli konsumować więcej, no to oczywiście będą produkować większy ślad węglowy siłą rzeczy. Poza tym gospodarki bardzo wielu krajów, które są mniej rozwinięte niż gospodarki krajów europejskich, także będą zużywać coraz więcej energii, produkować coraz więcej zanieczyszczeń. No i teraz my tutaj w Europie możemy im mówić, że słuchajcie, ale my zobaczcie, jak wdrażamy pięknie zieloną gospodarkę, może wy byście też wdrożyli zieloną gospodarkę, a wtedy oni odpowiadają, dobra, dobra, ale przez 300 lat paliliście węgiel, czy 200 lat paliliście węgiel, żeby rozwijać waszą gospodarkę, wy nas teraz nie uczcie, teraz my możemy 200 lat palić węgiel. Czy jest jakiś sposób na to, żeby, nie wychodząc oczywiście na hipokrytów, sprawić, żeby jak już my jakby tutaj wskażemy drogę, którędy można rozwijać swoją gospodarkę w sposób bardziej zrównoważony, że te inne kraje to zrobią i jak je w ogóle możemy do tego przekonywać?
No to jest bardzo trudne pytanie z uwagi na to, że z jednej strony można powiedzieć, że dzięki postępie technologicznym żyjemy w takim świecie, gdzie bardzo szybko możemy prewencyjne weryfikować choroby, możemy interweniować, możemy przeciwdziałać, mamy sztuczną inteligencję, która może nam pomagać w procesach produkcyjnych, a z drugiej strony mamy bardzo banalne rzeczy, gdzie klany między sobą w niektórych krajach walczą, gdzie są strukturalne, geopolityczne spięcie i pojawi się ponowne w różnych częściach świata wojnę o bardzo banalne rzeczy, jako dostęp do ziemi i do surowców. I tak właściwie możemy wtedy zastanawiać się, jak to się ma w stosunku do tej idei zrównoważonego rozwoju, który jest piękna, który jest miękka, można powiedzieć, nie wojskowa, ale bardzo no, współżyjący i musimy być wszystkich szczęśliwi. Ale gdzieś można powiedzieć, że to nie jest tak, że my jesteśmy tym przykładem. Chiny w ostatnich latach bardzo mocno inwestowali w zrównoważone technologie. Są szereg przykładów, gdzie tak właściwie dewastowane obszary przerobili, transformowały na konkretne, bardzo zrównoważone obszary miejskie, centra produkcyjne, ale też parki i tak dalej. To samo, jeżeli patrzymy w niektórych krajach arabskich, gdzie pewne podejście w kontekście zrównoważonego rozwoju doprowadziło do tego, że no, tam, gdzie do tej pory nie było możliwe żyć, można teraz spokojnie żyć. Jeżeli chodzi o bycie przykładem dla innych, to myślę, że to byłoby za bardzo różowo. Cały czas ta nasza polityka dotycząca zrównoważonego rozwoju waha między przetrwaniem gospodarczym, a taką być dobrym przykładem. I w przetrwaniu gospodarczym, czyli tak właściwie pewne blokady, pewne miękkie utrudnienie produktów z zagranicy, spoza granicami Unii Europejskiej do tego wspólnego rynku europejskiego, no to jest ten podatek środowiskowy. To są pewne utrudnienie w zakresie no, śladu węglowego i obliczenie tego, jaki jest wpływ na środowisko. No i to wymusza na podmioty spoza Europy, aby być bardziej zielony i myśleć, jak do tego tematu podejść, tyle na ile, że potrzebuje Europa. Bo tutaj pan pokazał, że no, są różne kraje, czy to w Afryce, czy to w Azji, które aspirują o wyższy standard życia i które szukają różnych technologii. Jest jest ten proces budowania właśnie korytarzy handlowe i transportowe przez Chin, jeżeli chodzi o dostęp do innych rynków zbytu. Też widzimy w szereg raportach czy raportów dotyczących aspektów gospodarczych, branżowych, że Europa, jeżeli chodzi o opis dotyczący perspektywy rozwoju, że Europa odgrywa bardzo małą rolę jeżeli chodzi o rozwój, tak? Mówimy o Ameryki Południowej, mówimy o Indii, mówimy o Chinach, mówimy o Afryce jako te obszary, gdzie jeszcze ten wzrost jest widoczny. I owszem, jeżeli te kraje będą korzystać z różnych produktów, chcą być bardziej rozwinięte, no to to oddziaływanie na środowisko ma miejsce. Natomiast patrzmy dzisiaj i w jaki sposób Maroko bardzo silnie inwestuje w zielone energie i dzięki temu staje się bardziej konkurencyjne dzisiaj niż Polski, jeżeli chodzi o pewne działalności zrobotyzowane, automatyzowane, gdzie już nie liczy się tylko czynnik niskich kosztów pracy, ale przede wszystkim niskie koszty energii. A Polska jest na niekorzystnym sytuacji ciągle w tym zakresie, jeżeli chodzi o porównanie z tymi krajami. Również Egipt w tej chwili mocno idzie w tym kierunku, jeżeli chodzi o zrównoważone rozwiązanie ekologiczne. Także to nie jest tak, że my musimy być tym przykładem. Raczej okej, inicjowaliśmy pewien proces, ale nie możemy go teraz zabić przez legislację, a mam wrażenie, że istnieje takie ryzyko, że to nasze twórczość legislacyjna doprowadzi do tego, że tak właściwie trudno jest uzyskać skalę, trudno jest uzyskać w tym kontekście pewnych dobrych przykładów w krótkim okresie czasu. Też zobaczymy i obserwujemy aspekty legislacyjne, które gdzieś ograniczają możliwości. A tak właściwie potrzebujemy bardzo pilnie inwestycje, które potrafią uzyskać skalę, bo dzięki temu możemy utrzymać koszty dla końcowego konsumenta w miarę niskie i akceptowalne.
Dobrze, a ostatnia kwestia, która mnie nurtuje, to to, czy da się przeprowadzić tę transformację gospodarczą w taki sposób, żeby nie zaszkodzić samemu sobie. Bo jeżeli my będziemy skupiać się na tym, żeby mieć wyłącznie ekologiczne źródła energii, które są się czy droższe niż spalanie węgla, znaczy droższe tu i teraz, bo w długim wymiarze czasu oczywiście spalanie węgla jest dużo, dużo droższe i dużo mniej korzystne dla nas. Natomiast jak możemy przeprowadzić tę transformację, nie rujnując własnej gospodarki, wiedząc, że niekoniecznie inne kraje będą robić to samo, co my?
Jeżeli mówimy o my jako Polska, no to tutaj bardzo istotny jest ten miks energetyczny. Wiemy, że ten proces transformacji nie jest coś, to co dopiero teraz planujemy. Już można powiedzieć 15-20 lat temu była mowa o tym, aby uruchomić elektrownie jądrowe w Polsce. Proces tak właściwie został zahamowany. Teraz jesteśmy w takim przyspieszonym procesie. Mówi się o duże elektrownie jądrowe, o mikroelektrownie jądrowe czy małe elektrownie jądrowe. Mówi się o farmy wiatrowe, ale cały ten układ jednak wymaga bardzo silne sieci energetyczne, czyli sieć przesyłu i tutaj mamy pewne zaległości, to jest pewien problem. Natomiast z drugiej strony nowe przepisy prawa pozwolą też wyodrębnić określone moce wytwórcze energii, wprowadzić bezpośrednie połączenie do odbiorców i w tym kontekście mogą powstać bardzo ciekawe, zdecentralizowane obszary wytwarzania i wykorzystywania nowych form energii. Teraz chodzi o to, aby tą kreatywność wspierać finansowo, organizacyjnie, legislacyjnie, aby wprowadzić odpowiednie informacje lokalne i aby zbierać określone konsorcja, które mogą to realizować, czy to jako klaster energetyczny, czy to jako na przykład doliny wodorowe, które teraz powstają w Polsce, czy to też w innych form konsorcyjnych, gdzie tereny przemysłowe wykorzystują energię generowaną w pobliżu. Jest to pewna kreatywność, która wymaga też współpracy na poziomie kilka podmiotów, czyli mówimy tutaj o konsorcja, mówimy tutaj o stowarzyszenie, mówimy tutaj o różnych rodzajów zrzeszeń branżowych, mniej lub bardziej formalnych, ale też to wymaga pewne ciągłość w zakresie ustaw, w zakresie przepisów prawa, a nie zmiany, które mieliśmy w okresie 2014-2017, gdzie tak właściwie firmy przygotowali studia wykonalności, przygotowali biznesplany, gromadzili środki, a potem po zmianach okazało się, że te inwestycje są już nieopłacalne. Także tutaj przede wszystkim nam potrzebne teraz jest przewidywalność, stabilność prawna i możliwość nawiązania konsorcjów gospodarczych do tego typu inwestycji.
I myślę, że w tym miejscu możemy postawić kropkę. Ja bardzo panu dziękuję.
Dziękuję.
Moim gościem był pan Luke Palmen, prezes zarządu Innoco i członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.